Rozdział trzeci. Dekalog ośmiolatka. Gdyby dzieci zarządzały firmami. Czyta Dorota Owczarska. Polskie ośmiolatki w niektórych zadaniach zespołowych są lepsze niż menadżerowie korporacji i konsultanci firm doradczych. Efekty, których dorośli nie potrafią uzyskać w pocie czoła, dzieci osiągają bez wysiłku. Czy można ich sposób myślenia wykorzystać w zarządzaniu ludźmi? Od kilku lat prowadzimy na szkoleniach i konferencjach proste ćwiczenie – budowanie wieży. Kilkuosobowe grupy muszą w pół godziny wybudować z kartek papieru, sznurka i taśmy klejącej jak najwyższą i jak najwytrzymalszą wieżę. Drużyny rywalizują o największy zysk, czyli przychód minus koszty. Przychód to wysokość wieży razy ilość puszek Coca-Coli, które utrzyma dana konstrukcja. Kosztem są natomiast materiały. Grupy podczas gry kupują materiał, który wykorzystywany jest później do budowy. W grę zagrało już tyle osób, że pozwala to na przygotowanie statystyki i wyciągnięcie wniosków. Na przykład, jak pracują różne typy zespołów. Obserwacje nie są zbyt optymistyczne. Gdyby kompetencje biznesowe oceniać tylko na podstawie tej gry, to szefowie polskich firm powinni oddać stanowiska ośmiolatkom. Jakość pomysłów mierzona w decybelach. Większość zespołów postępuje podobnie. Najpierw, zaskoczeni zadaniem, przez chwilę wczytują się w jego regulamin, próbują zrozumieć zasady gry. Potem zapoznają się z zasobami, na przykład sprawdzają wytrzymałość sznurka. I wreszcie zaczyna się dyskusja. Mniej więcej co trzecia grupa woli zacząć od odpowiedzi na pytanie, czy w regulaminie są dziury, które pozwalają go obejść. Na szczęście 2 na 3 zespoły podchodzą do sprawy konstruktywnie i zadają sobie pytanie, kto ma pomysł, jak to zbudować. Dla porównania w podobnych ćwiczeniach, które jeden z nas prowadził w Danii, dziur w regulaminie szuka 1 drużyna na 10. Etap luźnego rzucania pomysłów występuje w prawie każdym zespole. Wyjątkiem są te, w których jedna osoba od razu staje się autorytetem fachowym, na przykład jakiś inżynier budownictwa czy architekt. Nazywamy tę fazę pracy rzucaniem pomysłów, bo większość zespołów napotyka na 2 bariery, które uniemożliwiają przeprowadzenie rzetelnej burzy mózgów. Pierwszą jest nieumiejętność powstrzymania krytyki. Jednymi z najczęstszych wypowiedzi w tej fazie pracy są zdania typu to bez sensu, nie utrzymać ciężaru i nie uda się. Grupy często odrzucają pomysły zamiast je poprawiać. A przecież prawie nigdy świeży pomysł nie jest od razu dobry. Wymaga doszlifowania, wprowadzenia zmian i tym podobne. Dodatkowo ciągłe ocenianie sprawia, że gracze boją się prezentować swoje pomysły, w obawie oczywiście przed krytyką. W efekcie wiele idei nawet nie zostaje wypowiedzianych. Druga bariera to indywidualistyczne podejście do pomysłów. Gdy Kowalski zgłosi jakieś rozwiązanie, uważa je za swoją własność osobistą, a nie zespołową. Buntuje się więc, gdy Nowak, zainspirowany ideą Kowalskiego, przedstawi jej dopracowaną modyfikację. Wielu z nas woli mieć przeciętny pomysł na wyłączność niż ułamek praw własności do błyskotliwej idei. Dlatego burza mózgów kończy się często dużą ilością niedopracowanych pomysłów, a każdy z nich jej właściciel broni na zasadzie moje jest najlepsze, bo moje. Które rozwiązanie wygrywa? Czasem najmniej ryzykowne. Nie brzmiało nieprawdopodobnie, więc najmniej osób oceniło je jako niemożliwe do realizacji. Czasem natomiast to, którego właściciel najgłośniej go zachwala. Bo skoro każda osoba w zespole broni swojej koncepcji i w efekcie wszystkie otrzymują po jednym głosie, najsilniejsza osobowość daje radę przeforsować swoją ideę. Żeby przekonać grupę do swojej racji, trzeba użyć większej ilości decybeli niż inni. W co trzecim tylko zespole kilka pomysłów jest dokładnie analizowanych. Ocenia się ich silne i słabe strony. Natomiast test różnych pomysłów, czyli eksperymenty na prototypach, wykonuje tylko co 12 drużyna. I stosunkowo najczęściej robią to inżynierowie. Czy konsultanci budują lepiej niż architekci? Przedstawiciele różnych grup zawodowych różnie podchodzą do zadania i osiągają różne wyniki. Menedżerowie lub doradcy biznesowi pracują zwykle w sposób burzliwy. W końcu, jak ma działać zespół składający się tylko z silnych przywódczych osobowości? Ich słabą stroną jest więc długi czas dochodzenia do jednej zgodnej metody pracy i częste zmienianie lidera projektu, dodatkowo w sposób dość przypadkowy. Do zalet można zaliczyć dużą dyscyplinę kosztową i myślenie raczej przez pryzmat kryteriów ekonomicznych niż artystycznych, uroda wieży albo rywalizacyjnych. Nasza wieża ma być najwyższa bez względu na zysk. Rywalizacyjnie za to nastawieni są handlowcy. Wygrać z innymi jest dla nich ważniejsze niż maksymalizować zysk. Często oznacza to nierozsądne decyzje. Z jednej strony może się pojawić brawura. Nasza wieża musi być najwyższa, nawet jeśli rośnie ryzyko, że się przewróci. Z drugiej, czasem współzawodnictwo powoduje osiadanie na laurach. Moglibyśmy spokojnie wybudować wyższą wieżę, mamy jeszcze potencjał i zasoby, ale po co? Skoro i tak pozostali budują niżej, więc nawet bez starań mamy pierwsze miejsce. Podejście rywalizacyjne sprawia też, że grupy nie wymieniają się dobrymi pomysłami. I to nawet jeśli prowadzący grę nie mówi, że jest to konkurs. Co nie znaczy, że rywalizacja ma głównie wady, wręcz odwrotnie, ale o tym za chwilkę. Nie trudno się domyślić, że bardzo wysokie wieże budują inżynierowie czy architekci. Co więcej, ich konstrukcje stosunkowo najrzadziej się wywracają. Jednak wyniki biznesowe często są już słabsze. Te grupy zawodowe kupują mnóstwo materiału, często na zapas, albo na zasadzie kupmy, a potem pomyślimy, przyda się. Metoda dziecięca. Jednak wyniki lepsze od wszystkich wymienionych wcześniej zespołów osiągają dzieci. Sprawdziliśmy to na wielu dziecięcych grupach wieku od 8 do 10 lat. Choć ledwo nauczyły się liczyć, mają najwyższe zyski. Jak pracują? Oceniając to z perspektywy dorosłego, fatalnie. Realizują projekt w sposób, którego nie zaakceptowałaby większość menadżerów. Po pierwsze, nie przygotowują zestawienia kosztów i nie porównują go z potencjalnymi przychodami. Nie wybierają świadomie lidera. Zawsze wyłania się on po prostu naturalnie. Nie planują czasu ani etapów projektu. Zaś w sklepie kupują równie dużo jak architekci. Potem jest jeszcze gorzej. Dzieci psują i po raz kolejny psują kupione zasoby. Ściślej zaś ujmując, realizują w postaci swoistego prototypu każdy pomysł, który wpadnie im do głowy podczas burzy mózgów. Dziecięca burza mózgów ma bowiem do siebie to, że nie padają w niej oceny. Każdy pomysł podchwytywany jest z entuzjazmem i natychmiast sprawdzany w postaci prototypu. W ten sposób dzieci przez dane im 30 minut zdążą przetestować 5 do 6 pomysłów, a jeden z nich, ten najlepszy, zostanie uznany za rozwiązanie wzorcowe i to na nim staną finalnie puszki Coca-Coli. W czym więc tkwi zagadka sukcesu dzieci? Przyjrzyjmy się temu, jak pracuje typowa grupa dorosła, a jak typowa grupa dziecięca. Typowa grupa dorosła pracuje według planu i ustalonego budżetu. Grupa dziecięca natomiast pracuje bez planu i budżetu. Jest to oczywiście największy minus w metodzie dziecięcej. W grupie dorosłej liderem staje się osoba o najsilniejszej osobowości lub mająca jedyny zgłoszony pomysł. U dzieci lider stale rotuje. Jest nim w danym momencie najczęściej to dziecko, którego pomysł jest teraz realizowany. Zgłoszone pomysły w grupie dorosłej są natychmiast oceniane, jeszcze na etapie burzy mózgów. Natomiast zgłoszone pomysły w grupie dziecięcej nie są oceniane, tylko testowane. Podczas oceny u dorosłych dominuje nastawienie na wychwytywanie zagrożeń. Dzieci dostrzegają głównie szanse i nie przejmują się zagrożeniami. W grupie dorosłej, w dyskusji, przepadają pomysły ciekawe, ale zgłoszone przez osoby bez siły przebicia. Całkiem inaczej jest w przypadku grup dziecięcych. Tutaj prawie każdy pomysł jest testowany. Podczas burzy mózgów w grupach osób dorosłych pada przeważnie kilkanaście pomysłów. Do fazy testów przechodzi zwykle jeden lub dwa. W grupie dziecięcej jest zupełnie inaczej. W burzy mózgów przeplatanej fazą eksperymentowania pada 5 do 6 pomysłów, które od razu są weryfikowane eksperymentalnie. Niestety porażka w pierwszym teście w przypadku grup dorosłych powoduje, iż motywacja tej grupy znacznie opada. Jak jest w przypadku dzieci, tutaj motywacja nie opada do końca czasu budowy, niezależnie od ilości porażek. I finalnie, w grupach dorosłych większość czasu poświęcona jest na spory o to, który z pomysłów przetestować oraz czy iść w strategię odważną, która generuje duże koszty, ale i wysoką wierzę, czy też raczej zachowawczą. Natomiast dzieci większość czasu poświęcają na eksperymentowanie, czyli budowanie kolejnych wież. Nie trudno zauważyć, że metoda dziecięca nie jest możliwa do przeniesienia na grunt codziennych projektów biznesowych. Mało który projekt może bowiem bez ograniczeń tworzyć nieudane prototypy. Jednak dziecięcy sposób myślenia powinien być inspiracją dla osób prowadzących burzę mózgów, wprowadzających innowacje czy wymyślających nowe produkty. Czy dzieci zawsze wypadają najlepiej? Pocieszające jest to, że nie, są na drugim miejscu. Jest bowiem jedna kategoria zespołów, które są w stanie przebić dzieci. To grupy zróżnicowane, składające się z przedstawicieli różnych zawodów, kategorii wiekowych, płci i sposobów myślenia. Choć często pracują najburzliwiej, bo odróżnić zdań aż iskrzy, to jeśli tylko potrafią się szybko porozumieć, ich wieże są zarówno wysokie, niewywrotne, jak i zyskowne. Rywalizacja czy współpraca? Część grup dorosłych ma nastawienie rywalizacyjne. Drużyny walczą o to, która wygra grę. Inni podchodzą do sprawy odwrotnie. Spotykają się między sobą, wymieniają pomysłami, licząc na to, że wymiana doświadczeń pozwoli im zbudować lepsze konstrukcje. Gdy po ćwiczeniu omawiamy przyjęte strategie, drużyny rywalizacyjne podkreślają zalety współzawodnictwa. Mówią o wyższej motywacji, zewnętrznym dopingu, nastawieniu na wynik. Twierdzą, że doceniają wymianę doświadczeń, ale skoro nie można mieć jednego i drugiego, wolą postawić na rywalizację. Dominuje pogląd, że albo współzawodnictwo, albo współpraca. Obu tych elementów nie da się pogodzić. Oczywiście dokładnie odwrotnie argumentują grupy nastawione na współpracę. Ich zdaniem rywalizacja ogranicza wymianę pomysłów, prowadzi do nadmiernego ryzykanstwa, konfliktów, a nawet swoistego wyścigu szczurów. Jednak w kilkudziesięciu drużynach, jako prowadzący grę, wymusiliśmy połączenie rywalizacji i współpracy. W połowie z nich poprosiliśmy, aby na etapie burzy mózgów pracowali osobno. Potem wymienili się przyjętymi pomysłami i strategiami, a rywalizować zaczęli dopiero na etapie budowy. W innych sytuacjach powiedzieliśmy, że drużyny A, B i C współpracują ze sobą. Wynikiem gry jest suma wyników tych trzech drużyn. Analogicznie współpracują ze sobą drużyny D, E i F. Natomiast pomiędzy drużynami A, B, C i D, E, F występuje rywalizacja o zwycięstwo. Niemal wszystkie drużyny, w których wymuszamy połączenie rywalizacji i współpracy, osiągają wyniki wyraźnie lepsze od średniej. Szczególnie wysokie i mocne wieże budują grupy, w których współzawodnictwo wymuszamy tą drugą metodą. Dzięki narzuceniu połączenia rywalizacji i współpracy udaje się zawsze połączyć zalety współzawodnictwa z wymianą doświadczeń i pomysłów. Tłum zniechęca do ryzyka. Grę prowadzimy w grupach różnej wielkości. Najczęściej na kameralnych warsztatach, ale nieraz też na konferencjach dla kilkuset osób. Na dużych kongresach średnie wyniki są minimalnie słabsze, a strategie bardziej podobne do siebie. Społeczny dowód słuszności oddziałujący w tłumie okazuje się zabijać innowacyjne myślenie. Gdy na małym warsztacie konkuruje tylko kilka zespołów, każdy skupia się na swoim pomyśle i go rozwija. Gdy jednak drużyn jest 100, wiele z nich zamiast szukać własnej koncepcji, woli sprawdzić, co robią inni. A potem podłapuje pomysł, który wybrało najwięcej drużyn. Z jednej strony to ogranicza ryzyko. Skoro wszyscy budują według danej metody, to ona musi być dobra. W ten sposób rozumieją gracze. Z drugiej jednak zabija twórczość. Nawet drużyny, które miały swój własny pomysł, potrafią go zarzucić, by skopiować działanie większości. Budowanie wież to oczywiście tylko zabawa. Ma ona jednak wiele wspólnego z funkcjonowaniem organizacji. Dostrzegamy tutaj pracę zespołową, zarządzanie projektami, postawienie ludzi przed realnym problemem, zmuszenie grupy do zaproponowania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego wnioski tu opisane mogą być inspiracją dla menadżerów personalnych i liderów zespołów. Patyk na kreatywność. Ćwierć wieku temu i wcześniej nie mieliśmy w Polsce zbyt wielu okazji do bawienia się pięknymi zabawkami. Tak jest nadal wszędzie tam, gdzie dzieci pochodzą z ubogich rodzin. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest stworzenie sobie zabawek z niemal niczego. Wiele dzieci w Afryce gra w piłkę nożną puszkami pożywności, a i tak każdy mecz dostarcza im dużej radości. Gdy byliśmy dziećmi, w sklepach było niewiele zabawek. Poza tym rodzice nie mogli sobie na nie pozwolić. Nie było to wielkim problemem, ponieważ zawsze mogliśmy poratować się wyobraźnią. Patyk znaleziony na podwórku, w zależności od potrzeb dyktowanych rodzajem zabawy, służył za pistolet, miecz, różdżkę, słupek bramki, wytrych czy indiański nóż. W zasadzie nie było żadnych ograniczeń wykorzystania takiego patyka. Gotowe, piękne zabawki były oczywiście mile widziane, ale mogły służyć tylko do jednej rzeczy. Kolorowy, plastikowy pistolet nie może przecież stać się szablą, bo w żaden sposób jej nie przypomina. Nie można też było położyć go na trawie jako części bramki, bo przecież mógłby się zniszczyć i wówczas rodzice mieliby do nas słuszne pretensje. Jak to wszystko ma się do innowacyjności w świecie dorosłych? Po pierwsze, podanie gotowego rozwiązania jest zabójcze dla kreatywności, ponieważ zwalnia pracownika z poszukiwań. Dziecko, które dostanie zabawkę od rodziców, już ją ma. Nie musi więc zastanawiać się, w jaki sposób ją stworzyć. Podobnie działa narzucenie obowiązujących procedur w firmie. Oczywiście wiele procedur jest dobrych i pomagają w pracy albo zapewniają firmie bezpieczeństwo. Nie o to chodzi, żeby tych procedur nie było, lecz o to, żeby zawsze być otwartym na ich modyfikowanie. Po drugie, szefowie, którzy wyręczają podwładnych w ich zadaniach albo narzucają im sposoby pracy, nie mogą mieć pretensji do pracowników, którzy nie kreują nowych pomysłów. Nadmierna pomoc lub autorytarny sposób zarządzania mogą doprowadzić do zjawiska wyuczonej bezradności, w której pracownicy biernie i miernie wykonują swoje zadania. Po prostu oduczyli się kreować lub boją się cokolwiek powiedzieć. Kupienie zabawki bywa zatem czasem błędem, tak jak nadopiekuńczość szefa, jego autorytaryzm lub mikrozarządzanie. Po trzecie, piękna zabawka nie może się zniszczyć, dlatego dziecko nie użyje jej w innych celach. Patyk, pistolet służył jednocześnie do grzebania w ziemi czy podważania pokrywki w znalezionej puszce. Jeśli był słupkiem bramki i piłka zniszczyła go, potrzebowaliśmy przecież tylko chwili, żeby znaleźć nowy. Na kupno nowego pistoletu nie było szans, więc traktowaliśmy go z atencją i nikomu nie pożyczaliśmy. W świecie dorosłych odpowiednikiem pięknej zabawki jest przywiązanie się do rozwiązań, które uchodzą za optymalne. Jeżeli rozwiązanie jest traktowane jako najlepsze, nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby je podważać. I to dlatego te z pozoru najlepsze pomysły nie są poprawiane i nigdy nie stają się jeszcze lepsze. Jak to się stało, że nie widzimy już multipotencjalności patyka? Dlaczego jako dzieci byliśmy tak kreatywni, a potem gdzieś zaczęliśmy to tracić? Kiedy to się stało i czy da się temu zapobiegać? Czy patyk dla wszystkich dorosłych będzie już zawsze tylko zwykłym kawałkiem gałęzi? Okazuje się, że największy spadek kreatywności nie odbywa się podczas wchodzenia w dorosłość, lecz podczas rozpoczynania edukacji szkolnej. Dziecko nagle zostaje poddane częstemu ocenianiu i boleśnie odczuwa, gdy jego pomysły spotykają się z nadmierną krytyką. Widzi, że folgowanie wyobraźni nie opłaca się, więc szybko z niej rezygnuje. Jeden z nas pamięta frustrację swoich córek, które w pierwszych latach szkoły podstawowej pisały bajkowe wypracowania, oceniane przez polonistkę jako nierealne i przedumane. Już po pół roku przeszły do podziemia. W szkole pisały oczywiście poprawne teksty, a dla siebie samych dalej tworzyły historie fantastyczne. Niestety już po kolejnym roku tej konspiracji zniechęciły się na tyle, że przestały pisać w ogóle. Nie szukaj ideału. Innowacyjność to ciągłe poszukiwanie, chodzenie z otwartą głową, oczami i uszami w poszukiwaniu inspiracji i podchwytywanie okazji. To nie zwracanie uwagi na brak doskonałości. Tak właśnie bawią się dzieci, więc im więcej z nich w nas pozostanie, tym sprawniej będziemy tworzyć nowości i budować kulturę innowacyjności. Dzieci nie mają obaw, żeby porzucić zabawę, która im nie wychodzi. Nie ciągną jej na siłę, albo przestają się w nią bawić, albo ją ulepszają. Czasem dzięki temu wymyślają fascynujące gry. Dlaczego dorośli tak nie postępują? Bo są zmęczeni i zestresowani. Albo brakuje im czasu. Bo być może boją się oceny, albo po prostu im się nie chce. Dla dzieci szukanie nowych zabaw jest ważne, ponieważ chroni je przed nudą. Dla dorosłych kultywowanie innowacyjności jest równie istotne. Pozwala bowiem tworzyć lub ulepszać, daje szansę na zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a niekiedy nawet pozwala utrzymać się na rynku. Lepiej więc jednak zachować w sobie trochę dziecka i machnąć ręką na potencjalną krytykę. Znaleźć choć trochę czasu i poświęcić go na poszukiwanie nowych pomysłów i testowanie ich. Dzieci nie szukają ideału, nie przejmują się, gdy zabawy nie całkiem odzwierciedlają realia. Krawężnik chodnika nie jest przecież trasą wyścigu, a kapsel w żaden sposób nie przypomina kolarza, ale z powodzeniem mogą ich udawać. W kępie krzaków można stworzyć świetny zamek, a na trawniku boisko. Blokadą innowacyjności jest dążenie do doskonałości. I tej blokady nie mają dzieci. To oczywiste, że prototypowi daleko do ideału, ale dzieci się tym nie przejmują. Przejmują się za to dorośli i to dlatego boją się proponować ciekawe rozwiązanie, które nie jest jeszcze dostatecznie opracowane. Wolą zastanawiać się, czego jeszcze brakuje pomysłowi, żeby nie narazić się na śmieszność lub krytykę. Szkoda, bo nawet daleka od doskonałości idea może zainspirować do stworzenia kolejnej i jeszcze jednej. Szkoda porzucać coś, co nie działa idealnie. Lepiej próbować dalej z nadzieją, że w którejś wersji jednak zacznie działać. Nowe podwórka, nowi koledzy i rywalizacja. Dzieci w poszukiwaniu zabawy eksplorują, wyszukują, wyruszają na inne podwórka i podpatrują, jak bawią się inni. Dzięki temu czerpią nowe pomysły. Nie tylko podpatrują. Zapraszają też do zabawy nieznajome dzieci, a te wnoszą powiew świeżości do ich zabaw. To ważne, żeby nie zamykać się tylko w swoim gronie, bo to chroni przed powolną degeneracją. Jeżeli w pracy zamkniemy się na nowe, nie możemy liczyć na jakikolwiek rozwój. Szybko zaczniemy się zwijać. Być może wkrótce potem będziemy musieli zwijać firmę i znikniemy z rynku. Jeżeli jednak weźmiemy przykład z dzieci, to zaczniemy wypatrywać dobrych rozwiązań w innych branżach, choćby krańcowo różnych od naszego podwórka biznesowego. Tak wymyślono mnóstwo ciekawych rzeczy, na przykład kuchenkę mikrofalową przy okazji pracy nad radarami. Inspiracją często jest też przyroda. Kołowe łaziki do badania Marsa nie dawały sobie rady z obecnymi tam nierównościami terenu, więc zastosowano rozwiązanie podobne do sposobu poruszania się skorpiona. Japoński superszybki pociąg jest bardziej aerodynamiczny i cichszy dzięki kształtowi, który przypomina dziób zimorodka. Istnieje jeszcze jeden ważki element obecny w grach dzieci. Wiele ich zabaw wykorzystuje rywalizację. Jeżeli współzawodnictwo nie przekracza granic zdrowego rozsądku, jest kolejnym źródłem innowacyjności, ponieważ ten, kto chce wygrać, będzie próbował na różne sposoby zwiększyć swoją efektywność. Nie zadowoli się tym, co już ma lub umie. Będzie raczej testował nowości w poszukiwaniu czegoś lepszego, szybszego czy bardziej funkcjonalnego. To właśnie dlatego wyścig mocarstw o dominację w kosmosie niespodziewanie przyniósł ogromną liczbę wynalazków, które zmieniły nasze życie. 15 zasad. Podsumujmy, czego możemy nauczyć się od dzieci w krótkich zasadach. Kiedyś jako dzieci wszyscy się do nich stosowaliśmy, jednak gdy dorośliśmy, odpowiedzialność, stres, lęk przed oceną spowodowały, że schowaliśmy je głęboko. Na szczęście właśnie schowaliśmy, a nie wyrzuciliśmy. Dlatego po krótkim treningu nadal możemy z nich korzystać. Musimy tylko przypomnieć sobie, gdzie je ukryliśmy i odważyć się zaryzykować. Bądźmy trochę dziećmi. Co prawda nie będzie to dziecinnie proste, ale na dłuższą metę bardzo opłacalne. Jak odbudować swoje wewnętrzne dziecko? Przyjrzyjmy się 15 praktycznym zasadom, które warto przestrzegać. Po pierwsze, używaj wyobraźni. Po drugie, nie martw się oceną. Po trzecie, gdy masz pomysł, nie odkładaj go, lecz wdrażaj. Po czwarte, jeśli nie możesz wdrożyć pomysłu, to przynajmniej zapisz go na później. Po piąte, szukaj wszędzie okazji, miej zawsze otwarte oczy. Po szóste, nie przejmuj się, że nie tworzysz rzeczy idealnych. Po siódme, ulepszaj kiepski pomysł. Po ósme, nie bój się porzucić pomysłu, jeśli się nie sprawdził i nie wiesz już, jak go ulepszyć. Po dziewiąte, nie przywiązuj się do już istniejących rozwiązań. Po dziesiąte, raz na jakiś czas sprawdź, czy można poprawić obowiązujące procedury. Po jedenaste, nie niszcz innowacyjności przez pochopne ocenianie innych. Twoje rozwiązania nie muszą być optymalne. Po dwunaste, nie wyręczaj innych. To nie jest pomoc, lecz zabijanie kreatywności. Po trzynaste, podpatruj innych. Po czternaste, bądź otwarty na pomysły innych. I po piętnaste, rywalizuj, byle z umiarem. Podsumowanie. Trudniej jest zarządzać niejednolitymi zespołami, bo często zdarzają się w nich spory i konflikty. Za to dobre sprzeczki potrafią wygenerować zaskakujące rozwiązania. Pamiętaj, że jedni wolą współpracę, drudzy rywalizację. Wspieraj współpracę wewnątrz, a rywalizację na zewnątrz, na przykład z otoczeniem rynkowym czy konkurencją. Przez 15 tygodni ćwicz stosowanie 15 zasad dziecięcej zabawy, co tydzień innej. Na przykład w każdy piątek oceniaj, która zasada się sprawdziła, która wymaga modyfikacji, a która zupełnie nie pasuje do Waszego zespołu. Na koniec wspólnie zadecydujcie, które zasady chcecie zacząć trwale stosować.